Piękna wyspa, łagodna, świetna pogoda, dobre jedzenie, cudownie zalesione góry. Do wschodniego i zachodniego wybrzeża wyspy jest około godziny i 20 minut drogi samochodem, żeby znaleźć się nad ciepłym, przepięknym morzem. Więc to może prawie na zawołanie. Władze jednego z miasteczek w Sardynii, Ololai, chcą, by pojawili się w nim nowi mieszkańcy i oferują opuszczone domy za 1 euro, czyli jakieś 4 złote z małym haczkiem po naszemu. Warunek jest jeden, trzeba tylko taki dom wyremontować w ciągu 3 lat od nabycia. Na sprzedaż jest 200 nieruchomości. Przepiękna miejscowość się wyludnia. Burmistrz porównał obecną walkę o odrodzenie miasta do bitew, które niegdyś toczyły się na tych terenach. Co jeszcze można zrobić, aby przyciągnąć mieszkańców? Jak niektóre miejscowości mogą się ratować? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Łukasz Olechnowicz, prezes Dynamines, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktor.
Miasteczko na wyspie Sardynia, Ololai, domy w cenie 1 euro na sprzedaż. Warto? Będzie pospolite ruszenie i ludzie z całego świata wyruszą, żeby nabyć taki dom?
Tutaj przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to miasteczko jest wyludnione. To miasteczko jest w samym centrum wyspy, jest oddalone od dużych miejscowości turystycznych. Patrząc z punktu widzenia turystycznego, jest oddalone od dużych miejscowości turystycznych o około godzinę, półtorej godziny drogi. W tym miasteczku nie ma kompletnie nic. W pobliżu nie ma żadnej możliwości pracy, dlatego też mieszkańcy...
Są góry i lasy.
Tak, są góry i lasy. Dlatego też mieszkańcy stamtąd wyjeżdżają. I historia zna takie przypadki nie tylko we Włoszech, ale także w Hiszpanii. Hiszpanie wprowadzili jeszcze jeden wymóg oprócz konieczności renowacji danego budynku. Hiszpanie mianowicie wprowadzili wymóg, że osoba, która zakupi to za 1 euro, musi jeszcze tam być co najmniej połowę roku.
W każdym, mieszkać.
Tak, mieszkać tam co najmniej połowę roku. Kolejną może mieszkać gdziekolwiek. Natomiast to, co jest istotne, ta miejscowość nie jest atrakcyjna pod żadnym względem i jak czytałem różnego rodzaju artykuły, że miejscowość na pięknej wyspie, wyspa jest rzeczywiście piękna, ale ta miejscowość jest opuszczona, nie ma tam żadnych restauracji. Nie jest to atrakcyjny punkt do tego, żeby tam wyjechać. Co więcej, udało mi się znaleźć kilka domów, które za 1 euro można nabyć. To są domy w tragicznym stanie. Te domy nie mają dachów, te domy nie mają ścianek działowych w środku. Jedyne, co mają, to w tragicznym stanie mury zewnętrzne. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że kupuje się działkę, a nie dom za to 1 euro. I to w miejscowości, w której ja bym chyba nawet za to 1 euro nie chciał zakupić tej nieruchomości.
Rzeczywiście tak tragicznie? Panowie by tutaj nie zaryzykowali? Pytam pozostałych gości. Grzegorz Pellowski.
Polacy już jeżdżą po świecie, jeżdżą po Europie. Ja teraz byłem na takich targach cukierniczych w Rimini, we Włoszech i tam żeśmy poruszali się samochodem. Nie tylko na wyspie są porzucone domy. W centrum Włoch, w centralnej części między Bolonią.
Tam ze względu na wysokie bezrobocie.
Oczywiście tych domów jest coraz więcej. Przepiękne domy architektonicznie, posiadłości całe pozostawione, zarośnięte krzakami. Nikt tam nie chce mieszkać. Podejrzewam, że gdyby wystawiono, to za te 1 euro też nie wiem, czy by się chętni znaleźli. Pani powiedziała, że ten burmistrz to rozdaje te domy, ale żeby być właścicielem tego domu, trzeba ponieść ogromne nakłady, setki tysięcy euro.
No czy tam wyliczyli, wie, że tak średnio to 80 kilka tysięcy złotych w przeliczeniu na nasze, gdybyśmy my chcieli, ale rzeczywiście trudno mi było w to uwierzyć, bo widziałam te rudery.
To jest też obwarowane jakimiś konserwatorskimi wymogami, że trzeba odtworzyć to wszystko. To są ogromne pieniądze. Trzeba zatrudniać specjalistów, to nie może być taki zwykły, powiedzmy, fachowiec i mało atrakcyjne są to z reguły lokalizacje i niestety takie o może miasta umierały, prawda, w historii. Także będzie miał naprawdę sporo pracy do wykonania ten burmistrz i nie wiem, czy sobie z tym poradzi na tej wojnie, co pani powiedziała, chyba polegnie.
Ja powiem troszkę przewrotnie, czekacie Państwo taką przypowieść, jak przyjechał kupiec obuwniczy z Afryki i mówi, że co za kraj, wszyscy chodzą boso, tam nie można żadnych butów sprzedać. A drugi mówi, genialny kraj, wszyscy chodzą na boso, wszystkim można buty sprzedać. Myślę, że wszystkie minusy tego miejsca mogą być plusami. Są ludzie, którzy chcą mieć taką absolutnie spokój, ciszę, taką dzicz, prawda? Natomiast no, ja pewnie bym się nie zdecydował, mimo bardzo atrakcyjnej oferty, bo to jest wyspa. Do wyspy trzeba dopłynąć albo dolecieć, tak? Godzina 20 do brzegu, do wybrzeża, to trzeba jeszcze samochodem dojechać. To, co powiedział Grzegorz, trzeba wyremontować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sam pomysł świetny. Wczoraj jeszcze sprawdzałem, podobnie, że wszystkie już są wyprzedane i to Francuzi w większości zakupili.
Zapytania z Australii były i dużo z Rosji też.
30 lat temu, jak byliśmy w starej sytuacji innego państwa, to myślę, że wszyscy Polacy by takie działki chcieli kupić i się przeprowadzić. Dzisiaj rzeczywiście mało atrakcyjny, ale pomysł bardzo fajny.
Mm-hmm. No ja się tak zastanawiałam, czy nie jest to całkiem interesująca propozycja dla jakiegoś dużego przedsiębiorcy, który chciałby jednak turystycznego. Tyle tylko, że musiałby się liczyć rzeczywiście ze sporymi nakładami. Nie wiadomo, jak tam jest z dojazdem innym niż samochodowym, w autobusy i tak dalej. Może trzeba byłoby w jakąś linię dodatkową zainwestować, bo tak sobie myślę, z drugiej strony pojechać sobie wynająć taki dom, nawet pewnie chętni by byli na pół roku mieszkania, wtedy kiedy u nas jest na przykład zimno, a jesteśmy na emeryturze, pod warunkiem, że ta emerytura pozwoli nam na
Panie
taki długotrwały
wyjazd. Lepsze miejsca na świecie. Lepsze miejsca i za mniejsze pieniądze.
No, Tajlandia słyszałam, że rzeczywiście też jest nieźle.
Teraz modne są, prawda, także to...
Natomiast trzeba, i chyba tu się wszyscy co do tego zgadzamy, burmistrz, który ma problem, stara się znaleźć rozwiązanie i rzeczywiście gratulacje za pomysł.
Dobrze, a jak w takim razie inne miasta mogą sobie radzić z tym? Bo wyludnienie to nie tylko problem włoski. Wyludniają się też i nasze miasteczka mniejsze, gdzie wiadomo, że młodzież jednak ciągnie dalej tam do tych miast, gdzie jest praca, gdzie jest więcej możliwości rozwoju. Jak te małe miasteczka mogą zawalczyć o mieszkańców?
No przede wszystkim powód, o którym pani redaktor powiedziała, czyli brak miejsc pracy i brak możliwości rozwoju jest kluczowym problemem. Dlatego, żeby zapobiec
wyludnianiu
się miejscowości, to nie jest kwestia na wykonanie jakichś prac, czynności w perspektywie roku czy dwóch. To jest długoletnia strategia związana z rozwojem danego miejsca, rozwojem lokalnych biznesów.
Czyli najpierw zapraszamy inwestorów.
I jeżeli to będzie działało i ta część będzie zadbana, to naprawdę ludzie nie będą wyjeżdżać z tych miasteczek. Ja tu mogę podać za przykład Brzesko, gdzie mam też rodzinę. To jest miejscowość 1,5 godziny drogi od Krakowa. Tam jest Okocim, który jest dość dużym pracodawcą. Dopóki ten Okocim będzie, to ludzie będą chcieli tam pracować. Jeżeli tego dużego pracodawcy tam nie będzie, no to nagle okaże się, że ci wszyscy ludzie zaczną jeździć do Krakowa albo w ogóle wyprowadzać się z tych miejscowości. Więc przede wszystkim musimy myśleć przyszłościowo pod kątem tego i długofalowo pod kątem tego, jak zapewnić miejsce pracy i możliwości rozwoju mieszkańców i oni już będą chcieli tam mieszkać.
To czym takie małe gminy mogą kusić inwestorów? O czym powinny myśleć?
Pani Wonko, uważam, że pewien okres zaniedbano, bo dlaczego te miejscowości są opuszczane? Dlatego, że nie ma tam pracy. Ludzie chcą wielkiego świata, ludzie chcą bywać, chcą, tak jak pani powiedziała, restauracje, żeby były kina, teatry. Mhm. Tam mówimy o tych małych miejscowościach, gdzieś na tej, powiedzmy, ścianie wschodniej, beznadziejnie skomunikowana. Tam nie ma czym dojechać. Drogi słabe, pociągi słabe, pracy nie ma, ciekawej pracy nie ma, dobrze płatnej pracy nie ma, dobrych zakładów nie ma i trzeba to po prostu odwrócić. Trzeba spowodować.
No tak, ale jak?
Nie, pani Wonko, prosto. Trzeba przygotować jakiś rzetelny program, jakieś preferencje dla firm, które, powiedzmy, generują dobre miejsca pracy, jeszcze określonej branży, prawda? Że wiadomo, nie wszędzie można lokalizować firmy z branży IT. To są warunki. Trzeba temu się przyjrzeć, które branże mogłyby tam, powiedzmy, być zlokalizowane i iść w tym kierunku dla tych branży, przygotować jakiś dobry pakiet, że one chętnie by tam sobie poszły, prawda? I by tam budowały swoje przedsiębiorstwa i wtedy będą chętnie tam mieszkańcy, prawda, zatrzymywali się. To jest też to, co powiedział tutaj kolega. To jest proces. Tego się nie zrobi z dnia na dzień. Krzemową Dolinę budowano 30 lat. Dzisiaj to działa, prawda? I dzisiaj każdy by taką dolinę chciał mieć. Nawet kiedyś padło w Gdańsku, że my mamy być tą Krzemową Doliną ileś lat temu. I co? I cicho. I nic nie słychać. Nic się nie dzieje.
Start był niezły, ale gdzieś tak, to wyhamowało.
Minęło od tego czasu może z 10 lat. I kompletnie cisza. Prawda? Także tu musi być, mi się wydaje, ktoś taki, może w cudzysłowie szaleniec, który będzie miał świetny pomysł, świetny może przykład podam. Korei. 40 lat temu połowa analfabetów. Dzisiaj studenci amerykańscy
mówimy
nie radzą
Korei
sobie
południowej.
Tak.
Dla jasności.
Dzisiaj amerykańscy studenci nie radzą sobie na ich uczelniach. Oni wyznaczają kierunek, gdzie będą iPhony w przyszłości i jak będą wyglądały nasze iPhony. To jest najlepszy przykład, że można zmieniać świat.
Aczkolwiek tylko azjatycki system edukacji, nie wiem, czy chciałabym,
Pani
żeby, Marko,
nieważne,
żeby
tu,
nasze
czy
dzieci taką
tak,
charówę
odstawiały. To nie jest istotne, tylko musi być osoba, która to złapie, która będzie miała pomysł, która przekona mieszkańców, że idziemy tędy, a reszta musi siedzieć cicho, słuchać się i iść tą drogą. I wtedy coś zrobimy. A jak będzie każdy ciągnął swoją stronę, znowu lata miną i nic.
Myślę, że przez te 30 lat dużo gmin w Polsce wykorzystało swoją szansę. Były olbrzymie środki unijne. Zresztą jeszcze końcówka ich będzie. Tam, gdzie byli mądrzy samorządowcy wybrani z wizją, którzy wiedzieli, że trzeba przygotować strategię gospodarczą, strategię promocji, strategię turystyki regionu, tak? Te gminy poradziły sobie, wykorzystały te środki, zabezpieczyły własne środki. Nie było to łatwe. Oczywiście przed nami wybory w tym roku. To jest apel do wszystkich przy wyborach, żeby rzeczywiście wybierały takie osoby, które mają takie wizje. A myślę, że również dobre jest to, że wejdą te dwie kadencje. Bo w tym momencie każdy będzie wiedział, że ma 10 lat, prawda?
I
jeżeli ma
śmiałe
wizje, to będzie się starał dokładnie zrealizować je, tak? Nie od kadencji od 4 lat do 4 i to rok po wyborach, troszkę wykonanie obietnic, potem nie bardzo, przed wyborami znowu. Tylko teraz będzie jasny plan. Masz wytrzymać dwie kadencje i oczywiście coś musisz zrobić. Natomiast powtórzę, myślę, że bardzo wiele gmin wykorzystało swoje szanse, ale też bardzo wiele przespało. Tych środków będzie coraz mniej na tworzenie nowych miejsc pracy. Myślę, że olbrzymią, wspaniałą sprawą były specjalne strefy ekonomiczne. One w bardzo wielu miejscach pozwoliły, prawda, że to bezrobocie, że tak powiem, bezrobocie się nie zmniejszyło. Aczkolwiek oczywiście nie będę polemizował z samą ideą, bo dlaczego przedsiębiorcy jedni mają mieć normalne warunki podatkowe, a drudzy w specjalnych strefach tych warunków nie mają.
No to
prawda?
Teraz jest szansa, że od marca będzie jedna wielka strefa ekonomiczna.
Dokładnie, jedna wielka strefa ekonomiczna, dokładnie. A ona na pewno pozwoliła wielu miastom uratować się, czy wielu małym miasteczkom, prawda, dzięki temu, że te strefy były stworzone, uratować się. No to już była polityka państwa, nie poszczególnych samorządów. Pamiętajmy również, że jest coś takiego jak taki lokalny patriotyzm, prawda, ukochanie tej swojej miejscowości. Do tej młodzieży z całą pewnością nie chciałoby wyjeżdżać, gdyby miało ten dostęp do kultury, jak mówiliśmy, to jak koledzy mówili, prawda? Bo dzisiaj właściwie technika, proszę bardzo, każdy ma internet, wszystko ze światem się łączy w każdej chwili. Ba, może sobie w domu obejrzeć taki czy inny spektakl za chwilkę, prawda? Ściągnąć go i tak dalej. Ale każdy patrzy w otoczeniu, patrzy nie tylko na to, jak jemu będzie się żyło i mieszkało. Patrzy pod tym kątem, jak będą dzieci, prawda? Czy da im dobre wykształcenie, czy skończą dobrą szkołę, czy dorównają do swoich rówieśników w lepszych liceach, na przykład w większych miastach. Z całą pewnością olbrzymie wyzwanie. My zrobiliśmy nieprawdopodobny skok, no ale przed nami takie kolejne chyba 30 lat, żeby ta Polska stała się taką ojczyzną małych ojczyzn.
I teraz zmieniamy temat. Norwedzy są zainteresowani polskimi startupami, organizują szybką randkę, by wyłowić najciekawsze. Właśnie 14 lutego TechBridge w Warszawie, pierwszy polsko-norweski biznes speed dating. Norwedzy stworzyli w Warszawie i w Białymstoku poza tym centra coworkingowe, ale pomysł można ten realizować też w innych miastach. Odkryli potencjał naszych startupów i bardzo chcą z niego skorzystać. To ciekawy pomysł i pewnie też kuszący dla naszych startupów. No i teraz za i przeciw. Czy nie grozi to wydrenowaniem potencjałów polskich inteligentnych firm z jednej strony, czy też sprawi, że inne duże polskie firmy będą zainteresowane współpracą ze startupami, coś co dostrzegli Norwedzy i będą chcieli również to wykorzystać, więc nastanie jeszcze lepszy czas dla naszych startupów. Jakie mogą być skutki tego zainteresowania?
Tragiczne.
Dlaczego?
Pani Iwonko, tragicznie, bo Polska jest drenowana od 30 lat, wywozi się z tego kraju perły nasze, rodowe srebra i takie osoby, które tworzą ten startup, mają ciekawy pomysł na coś, to powinni znaleźć bezpieczne otoczenie w naszym kraju i korzyść z tego startupa powinna płynąć dla Polski, a nie dla Norwegów.
No ale gdyby jakaś inna wielka polska firma zauważyła potencjał
I trzeba
też ma takie możliwości, lepsze niż Norwegowie, bo nie musi tu przyjeżdżać,
znaleźć
na teren.
Trzeba znaleźć mechanizmy, uruchomić takie mechanizmy, które spowodują, że korzyści z tego będzie czerpała Polska. To są trudne tematy. Technika, technologia idzie tak szybko do przodu, że oglądam nieraz takie programy. To sam nieraz nie rozumie, o czym ci młodzi ludzie mówią. Prawda? To tak
no
mocno
tak,
to idzie.
To nie jest trudno nie rozumieć dzisiaj.
Tak. Także tu naprawdę trzeba wybitnych specjalistów, żeby poznali się na tym, że to jest dobre. I oni mają nad nami taką przewagę, bo to nie tylko o startupy chodzi. Oni, ci łowcy głów, jeżdżą po uczelniach naszych, wybierają najlepszych studentów. Kolegi syn kończył robotykę. To już przy końcu studiów już Niemcy byli na uczelni. Zaproponowali pracę w Audi, prawda? Tam im dają mieszkanie, gotowe pakiety i ci młodzi ludzie wyjeżdżają, bo faktycznie Polska nie przebije tam. Podam taki przykład młodego człowieka, który pracował dla mnie przez jakiś czas. Tworzył mi takie programy do zarządzania i mówi: panie Brzoski, dostałem ofertę pracy za 1500 w Austrii. Ja mówię: stary, ty masz taką wiedzę, że poniżej 4 oferty nie przyjmuj. I pani wie, że on dostał te 4000 euro? Młody chłopak, który ledwo kończył studia. My o tym wiemy, tylko to wszystko jest potem wykorzystywane, to pracuje nie dla nas. Prawda? Nie dla naszego systemu, nie dla naszej gospodarki. To jest przerażające, że kto inny z tego czerpie i to trzeba zmienić.
Ale może to będzie właśnie konkurencja, jak
żadna
polskie
konkurencja.
Firmy zobaczą, że tutaj Norwedzy weszli, to się zastanowią,
pani Wonko,
że może jednak trzeba iść krok do przodu.
My nie dogonimy tego. Jeżeli będziemy się cieszyć tym, że ktoś wyjechał i pracuje teraz w Niemczech, gdzie indziej, to on napędza ich system gospodarczy, a nasz zwalnia.
No nie,
wtedy.
Cieszyć się nie będziemy. Zdecydowanie nie.
Tutaj jeszcze należy krótkie tło dać, jeżeli chodzi w ogóle o rynek startupowy. Jeżeli chodzi o rynek startupowy, mamy takie dwa głośne przykłady, które powstały w tym samym czasie. Jest Skype, który powstał w Estonii, i Gadugadu, które powstało w Polsce. Dlaczego Gadugadu nie jest międzynarodową wielką marką, a Skype jest? Polska jest wystarczająco dużym rynkiem, żeby tutaj zarabiać przyzwoite pieniądze na firmie, którą się rozwija. Estonia z kolei nie jest na tyle wystarczająco dużym rynkiem, dlatego oni od razu muszą zacząć myśleć globalnie. I Skype rozwinął się globalnie, Gadugadu nie. Zmierzam do jednej rzeczy, że nie mamy żadnych doświadczeń w rozwijaniu globalnych firm, ani dużych, ani małych. Do tej pory nam to jeszcze nie wyszło. I my tego doświadczenia zagranicznego potrzebujemy na każdym poziomie. Dlatego, że nasi inwestorzy nie chcą inwestować w globalne firmy, bo nie potrafią tym firmom pomóc wyjść na świat. I tu jest przeolbrzymia lekcja do odrobienia. My się musimy nauczyć wyprowadzać nasze firmy, startupy za granicę, bo jeżeli tego się nie nauczymy, to będą przychodzili zagraniczni inwestorzy i to ci zagraniczni inwestorzy będą rozwijać nasze firmy za granicą, bo my tego nie potrafimy na dzień dzisiejszy robić. I nieważne, czy to są pieniądze w funduszach pochodzące z jeszcze z tak, pieniądze unijne, które są w chwili obecnej w funduszach inwestycyjnych, czy to są pieniądze prywatne, nie ma żadnego znaczenia. Nie mamy kadr, które potrafią rozwijać międzynarodowe biznesy i dopóki tego się nie nauczymy robić, to będą przychodzili zagraniczni inwestorzy, żeby nasze firmy wyprowadzać za granicę. I nie dlatego, że oni zrobią coś ponad, jakby coś niesamowitego. Mhm. Nie, oni po prostu mają te doświadczenia i przyjdą tu i powiedzą, słuchaj, możesz wziąć polskiego inwestora, ale on nie ma zielonego pojęcia, co zrobić, żebyś wyszedł poza ten kraj. A ja ci daję wyjście na cały świat.
Mają wiedzę, mają doświadczenie, mają kontakty.
Znowu powiem przewrotnie. To świetnie, że Norwedzy wchodzą, że któraś jedna, druga, dziesiąta polska firma będzie mogła z tych pieniędzy skorzystać. Z tego wynika, że Polska im nie daje takich możliwości. Niech to będą Norwedzy, niech to będą Amerykanie, niech to będzie ktokolwiek, kto pozwoli dobremu polskiemu pomysłowi przebić się. No, tragedią oczywiście jest to, że to nie jest wsparcie ze strony polskiej. I tak jak powiedział Grzegorz, że tracimy te firmy, że wychodzą, gdzieś tam wyjeżdżają, prawda? Tam z czasem się przenoszą z całą rodziną i pracują dla innych państw, dla ich dochodu narodowego, a nie dla nas. Ale wiecie państwo, ja myślę, że to jednak jest to, co poruszamy, o czym trzeba powiedzieć. To jest niestabilność kadr zarządzających w gospodarce w Polsce. Ja przez dwie kadencje byłem członkiem Rady Nadzorczej, wiceprzewodniczącym z ramienia Polskich Przedsiębiorców, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To wspaniałe pomysły. Ale uwierzcie mi, każda ekipa przychodziła i zwalniała po 200 osób, świetnie już przygotowanych do wsparcia startupów, do przenoszenia projektów i wsparcia finansowego. Dopóki tak będzie, że każda ekipa będzie traktowała agencje rządowe jako łupy i będzie zwalniała świetnie już przygotowanych, bo na początku też to nie są asy, tak? Wybiera się lepszych z rynku, ale po dwóch, trzech latach to są świetnie przygotowani ludzie dla wsparcia przedsiębiorczości. Ale powtórzę, każda ekipa zwalnia i od nowa buduje, i od nowa buduje. No tak to nie dogonimy Zachodu.
Norwedzy mówili, że oni nie chcą tutaj drenować polskich umysłów, że te firmy będą rozwijane tutaj w naszym kraju, tylko się tak zastanawiam, patenty niekoniecznie zostaną.
Pani Iwonko, ja tego się nasłuchałem już, byłem na różnych spotkaniach. Ostatnie takie, może nie wiem, czy to będzie dobry przykład. Parę lat temu inwestor, tutaj mówię o młodym mieście, miał inwestować na terenach postoczniowych. I tak zadzwoniłem do profesora Janusza Itisa, mówię, panie profesorze, czy poszedł pan by na to spotkanie, bo to będzie takie spotkanie z mieszkańcami. On mówi, panie Panowski, nie jeżdżę na te spotkania, bo nigdy z tego nic nie wychodzi. I poszedłem na te spotkanie.
A mówimy o tym wieżowcu, tak? Który ma powstać.
O zabudowie tych terenów. I tam był inwestor zachodni, nie pamiętam, czy to Norwek, czy... To takiego masażu, to tak się źle czułem na tym spotkaniu, jak tam nas oszukiwano, że zrobił nam wszystko, że to, co kto tam sobie co wymyśli, poburzyli nam wszystko, te wszystkie zabytkowe, prawda, magazyny zburzono, nie zrobiono do dzisiaj nic.
Do dyskusji wrócimy po 10.30. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Łukasz Olechnowicz, prezes Dynamines, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Teraz trochę o motoryzacji. Czy zaleje nas fala używanych, zatruwających powietrze diesli, na przykład z Niemiec? W ubiegłym roku z zachodu do Polski trafiło ponad 930 tysięcy samochodów używanych. Średni wiek takiego auta to ponad 10 lat. Prawie połowa z nich to samochody wyposażone w silniki diesla. Niemcy zaostrzają przepisy dotyczące takich trucicieli. I nie tylko Niemcy, również Francja, Wielka Brytania. Więc obywatele tych krajów będą masowo pozbywać się takich aut. No a że my lubimy niebieskie auta, to czy właśnie dobre. One do nas trafią?
A gdzie mają trafić? To i tak już mniej, bo były lata, gdzie sprowadzaliśmy powyżej miliona, także tu nie jest żadna tragiczna sytuacja. Dopóki
Ale
Polacy będą mniej zarabiali.
Trucicieli.
Tak.
To są auta 10-11-letnie,
tak,
które mogą się za jakiś czas nagle rozsypać, stwarzają niebezpieczeństwo na drogach.
Dużo się mówi o smogach, prawda? Dużo się mówi o elektromobilności, a tak naprawdę takich zdecydowanych kroków nie podejmuje się wcale. Teraz nawet dzisiaj w dzienniku przeczytałem, że w jednym z miast zakupili drona, co będzie śledził kominy, które dymią, prawda? I coś trzeba będzie z tym robić. A tak naprawdę to się nie robi nic. I te samochody faktycznie będą do Polski docierały, bo one są tanie. Tam już jest w Niemczech, we Francji niska cena tych samochodów, a niestety my nie jesteśmy krajem zamożnym.
A tam nie ma popytu, i dlatego, że nie będą te auta wpuszczane do centrów miast.
I pamiętajmy
już nie można wjechać do centrów, do Berlina. Są strefy. Trzeba wykupić taką kartę specjalną. Prawda? Nie wszędzie można. Są miasta już, gdzie tylko można elektrycznym samochodem wjechać. O tym się mówi i są przywileje dla tych samochodów, dla użytkowników tych samochodów. Kiedyś byłem na spotkaniu z władzami Gdańska. Czy coś myślą o tym? Absolutnie o tym się nic nie myśli. Nie ma żadnego pakietu dla ludzi, którzy na przykład jeżdżą samochodami elektrycznymi.
I to, co jest też istotną kwestią, to to, że w Polsce ciągle dominuje przekonanie, że każdy powinien mieć samochód. Każdy powinien mieć samochód.
Najmniej jeden.
Na osiemnastkę standardowy prezent to jest samochód albo pieniądze, za które ktoś kupuje sobie samochód. Nie mówimy tu o nowych samochodach z salonu, broń Boże, tylko o samochodach właśnie dziesięciokilkunastoletnich. I wydaje mi się, że mamy kilka aspektów. Jeden, oczywiście można wprowadzić odgórne zakazy rejestrowania aut starszych niż x-letnie i jakby tego typu regulacje. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu regulacji, natomiast ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby starać się, i to jest oczywiście proces, zmieniać mentalność ludzi i przekonania ludzi. Ja sam jestem przykładem osoby, która zrezygnowała z samochodu i wykorzystuje w 100% możliwości car sharingu, w 100% możliwości związane z jazdą, nawet taksówką, która oczywiście jest w jakiś tam sposób i tak jadę jako jeden pasażer, a nie w cztery osoby. Natomiast ograniczyłem samochód do minimum i jestem z tego bardzo zadowolony i widzę, że w dużych miastach coraz więcej osób w tą stronę idzie. Czyli stara się łączyć komunikację miejską z możliwością wykorzystania car sharingu, z możliwością wykorzystania taksówek.
Panie prezesie, poczekajmy, aż panu dziecko podrośnie i trzeba
ale mamy
będzie
jeden
dowozić.
Samochód. Nie, mamy jeden samochód w domu, oczywiście. To
zrezygnował
nie
z trzech prezes.
Nie, ja nie jestem prezesem.
Zrezygnowaliśmy po prostu z drugiego auta. I mamy jeden samochód w domu, oczywiście, tak żeby
na wszelki wypadek.
No nie, mamy dziecko drugie w drodze, więc jakby to tutaj jest potrzebne, tak? Mhm. Ale jeden samochód na rodzinę w zupełności w naszym wypadku wystarcza, pomimo, że mieszkamy na wsi.
Ja myślałam, że pan prezes powiedział, że zrezygnował z auta już tak na amen i to tak zabrzmiało.
Nie, ja zrezygnowałem, żona ma samochód.
No to wygodne.
Natomiast rzeczywiście da się komunikować, używając innych środków komunikacji i to wcale nie jest droższe. W wielu wypadkach to jest dużo tańsze, jak odejmiemy koszt ubezpieczeń, koszt utrzymania samochodu, napraw samochodu, jeżeli mówimy
wymiany
o starszych samochodach. Jak uwzględnimy te wszystkie czynniki, to się okazuje, że ta opcja jest dużo, dużo tańsza. Więc zacznijmy zmieniać mentalność, że wcale nie ma potrzeby, aby na czteroosobową rodzinę było 6 samochodów w domu.
Bardzo bogate rodziny, bardzo bogate państwa na Zachodzie przeszły tą ewolucję lat temu, pewnie 30-50. My niestety jesteśmy krajem, który wyszedł z komunizmu i będziemy płacili jeszcze długofrycowe, mentalnościowe. My nie mieliśmy samochodu nigdy w życiu, nie było szansy, tak? Samochód to było tam paroletnia pensja. Dzisiaj, szanowni państwo, samochód jest tańszy od roweru.
Dobrego.
Gdyby ktoś 30 lat temu powiedział, że tak będzie, zamknęliby go, przepraszam, w ośrodku, mówiąc, że takich wizji to nie może być. Dokładnie.
Tak.
Popatrzcie, jaka zmiana, prawda? Rower jest droższy od samochodu. Natomiast tych samochodów nie było i myślę, że jeszcze jedno pokolenie będzie pokutowała sprawa, że ten samochód musi być. Ja pomijam oczywiście, że coraz więcej osób wyprowadza się poza centrum, prawda? I trudny jest dojazd.
Aczkolwiek sporo też wraca z tych
oczywiście,
poza centrum.
Oczywiście, ale
też zauważyłem
poza centrum musi być doskonała komunikacja zorganizowana przez samorządy. takim przykładem dobrym, myślę, jest Gdynia. Ja już w tej chwili słyszę od znajomych, że stacja Karwiny furorę robi. Ludzie wsiadają Karwiny Dąbrowa, są za 7 minut w centrum Gdyni, omijając trolejbusy, autobusy, no genialne. Także tutaj wielka chwała, że to był chyba najlepiej wydany miliard złotych w historii samorządu pomorskiego, ta kolej pomorska, prawda? Natomiast w bardzo wielu miejscach to nie ma jeszcze takiej możliwości dobrego, szybkiego dotarcia. To jest kwestia oczywiście dróg, tak? Dopóki ich nie będzie i dobrej
czyli
komunikacji.
Czyli to nie tylko kwestia naszej mentalności, a tylko kolei możliwości przemieszczania się, jeśli samorządy nam to
samorządy mogą wydać.
Kolejna stworzą, sprawa to nie będzie takiego problemu.
To, że te państwa zachodnie już są na etapie, że ważniejsze jest zdrowie, że ważniejsza jest ekologia i tak dalej. My jeszcze na tym etapie nie jesteśmy. Dlatego takich przepisów z pewnością nie będzie ograniczających napływ samochodów starszych tam niż, tak? Bo oczywiście moglibyśmy to tak samo zrobić jak oni. No ale prawdopodobnie eksperci powiedzą, że straty dla gospodarki byłyby tak duże, że sobie na to nie możemy pozwolić i musimy dalej otworzyć się na te samochody ponad 10-letnie, mimo że wiemy, że de facto to wszystko będzie szkodziło w przyszłości nam poprzez smog, poprzez spaliny, prawda, poprzez ropę. Ale obawiam się, że to jest kwestia, zanim my do tego dojrzejemy, to znowu jedno pokolenie.
Ale tutaj jest jeszcze drugi aspekt tej sprawy, wracając do naszej mentalności, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że przez komunizm my teraz odrabiamy jakby ten czas prawda. Komunizmu tak. i to jest oczywiste, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o diesle, no to wiadomo, że są specjalne filtry, które zmniejszają, bardzo znacznie zmniejszają te spaliny, wydzieliny tych spalin. No i co się okazuje? Nasi kochani rodacy wycinają te filtry. A dlaczego? Nie tyle, panie Grzegorzu, nie tyle, że są drogie, ale dlatego, że samochód nie ma takiego kopa, nie ma takiego przyspieszenia.
Ale wydaje mi się, że nie tylko. No, tak jak pan Grzegorz powiedział, no, nowy filtr kosztuje 8000 zł, wycięcie 1000.
2000 euro, tak.
Tak. I jeżeli ktoś jeździ samochodem za 10000 zł albo mniej, to nie wyda równowartości samochodu na wymianę filtra, tylko zapłaci 1000 zł za jego wycięcie i ma tanio zrobioną naprawę, bo to jest jeszcze kolejna rzecz. Osoby, których nie stać na samochody, tak, droższe, nowsze i tak dalej, z dużym prawdopodobieństwem też nie stać ich na to, żeby za każdym razem naprawiać je, w cudzysłowie, zgodnie ze sztuką, tak jak te samochody się psują. Więc często te naprawy są robione po kosztach, albo związane z wycięciem filtra, albo związane z tym, że no dzisiaj tego nie naprawimy, tylko zastosujemy jakieś prowizoryczne rozwiązanie. Więc tak naprawdę to tu jest jakby kolejny problem, tak? Jeden to są 10-letnie samochody. Zadbany 10-letni, 20-letni samochód, on dalej może być całkiem sprawnym autem. Natomiast duży problem polega na tym, że te auta nie są zadbane.
No i pytanie, czy ktoś widział to zatrute powietrze? Wszyscy powiedzą, prawda, nie widzieliśmy. No ja parę dni temu byłem na Śląsku i tam rzeczywiście kolega mówi, że nie otworzy okna, bo jest smog. Gdzie my tego nie znamy na wybrzeżu. My mamy wiatr od morza, to wszystko u nas przewieje, prawda? Natomiast tamten problem jest, czy Kraków z piecykami i tak dalej.
Myślę, że dlatego te drony tego, tam latają, żeby sprawdzić, czym ludzie ogrzewają swoje domy.
Ponieważ tego nie widzimy, to trochę sobie lekceważymy, a to jest nasza przyszłość. Powietrze to jest nasza przyszłość całej ludzkości.
W radiu tego nie pokażę naszym słuchaczom, natomiast tutaj po audycji mogę pokazać zdjęcie z Warszawy sprzed 2 tygodni, gdzie o godzinie 14 prawie nic nie widać za oknem w odległości 200-300 metrów, bo smog był na tak niskim poziomie, znaczy opadł tak bardzo, że rzeczywiście go już było wtedy widać.
Kto ma rozum w głowie, niech się osiedla na wybrzeżu.
O tak, tak, tak. I tutaj władze miasta Pomorza zapraszają i inwestorów, i potencjalnych mieszkańców właśnie. I to jest jeden z głównych argumentów, że mamy tutaj rzeczywiście czyste, zdrowe powietrze i jest czym oddychać. Wojciech Kodłubański, Łukasz Olechnowicz, Grzegorz Pyllowski, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Łukasz Olechnowicz, prezes Dynamines, Grzegorz Pyllowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Wraca temat renty dożywotniej w zamian za mieszkanie. W tej sprawie nie ma u nas odpowiedniej ustawy. No i w tej chwili rządzący zastanawiają się nad tym, czy by nie wziąć się za to i nie uporządkować przepisów w tej sprawie. stały dochód w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości. Taką korzyść obiecują seniorom firmy oferujące dożywotnią rentę. No i tutaj, jak mówiłam, brakuje uregulowań prawnych, które dawałyby pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa seniorom, którzy decydują się właśnie na taką zamianę. Dziś firmy, które oferują rentę, stawiają wymagania. Klient musi być w odpowiednim wieku, rozumiem, że dosyć zaawansowanym, mieć nieruchomość w odpowiedniej lokalizacji. Klient decydujący się na podpisanie umowy w tym momencie przestaje być właścicielem nieruchomości. Prawo własności jest przenoszone na spółkę, co rodzi skutki prawne. No, po pierwsze, to przedsiębiorstwo powinno ponosić koszty utrzymania mieszkania, no w tym ubezpieczenia, podatku od nieruchomości, czynszu. Chociaż szczegóły rozliczeń mogą zostać i zazwyczaj są odmiennie regulowane w umowach. Po drugie, spadkobiercy seniora nie będą mieli możliwości odzyskania lokalu, ale to, co jest najważniejsze, takie firmy, które oferują rentę dożywotnią, dzisiaj właściwie nie ma nad nimi nadzoru, na przykład Komisji Nadzoru Finansowego. Taka firma nie musi się tłumaczyć z tego, czy ma odpowiednią ilość pieniędzy, żeby takim seniorom wypłacać. Często jest też tak, że seniorzy skarżą się na to, że ta renta dożywotnia jest wypłacana nieterminowo. Są z tym problemy. No i należałoby to uregulować. Jak tak. chronić
I to bardzo
ludzi?
Szybko. I to bardzo szybko. Za Grzegorz to powinno Polowski. Się wziąć państwo. Znam parę osób, które swoje mieszkania jak gdyby przepisały. No
I myślały, że będą dostawały po 1500 zł, dostają po 300-400
Tak, bo
miesięcznie.
To jest bardzo dobre rozwiązanie, to jest świetny pomysł, ale tylko w tym przypadku, jeżeli wszystko się dobrze kręci, kiedy te firmy faktycznie te emerytury czy renty wypłacają tym osobom. Moje dwie sąsiadki, które mają taką sytuację, że rodzina o nie się nie troszczy, więc chciały sobie same jak gdyby pomóc, żeby polepszyć swoją sytuację finansową i przepisały te mieszkanie do firm. Przez pierwsze pół roku otrzymywały te pieniądze, teraz nie otrzymują w ogóle tych pieniędzy i te osoby
i nie mają
są,
prawa tak, do mieszkania.
Nie mają prawa do mieszkania, są w podeszłym wieku, nie wiedzą, jak się z tym problemem zmierzyć, nie wiedzą, gdzie z tym pójść, nie mają pieniędzy nawet, żeby prawda, zwrócić się, czy nawet do jakiegoś prawnika. Wiadomo, że to są trudne tematy, bardzo trudne sprawy dla dobrego prawnika i tym osobom należy się pomóc i te osoby powinny być otoczone opieką państwa. Także to jest, no, uważam, bardzo jak gdyby pilna sprawa do rozwiązania.
Tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć,
Łukasz Olechnowicz.
Tak jak Grzegorz powiedział, jest to świetne rozwiązanie i sama idea jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Jeżeli ktoś nie ma komu zostawić tego mieszkania, rodzina o tą osobę nie dba, no to dlaczego ma zostawiać jakby ten status samemu sobie, ma możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy. Wiadomo, że ta firma, która oferuje taką usługę, chce na tym zarobić, więc też nie podpisze umowy z każdym seniorem w każdym miejscu w Polsce, dlatego że jakby w perspektywie czasu musi na tym mieszkaniu mieć możliwość zarobienia i wiadomo, że nie podpisze takiej umowy z 25-latkiem, bo suma summarum w całym okresie kolejnych 60-70 lat życia to ryzyka są zbyt duże, więc jakby cele są jasne z obydwu stron. Bardzo ciekawe jest to, bo ja sam znam właścicieli jednej z takich firm i bardzo ciekawe jest to, że oni bardzo czekają na to, żeby takie przepisy się pojawiły. Dlatego, że większe, bardziej stabilne firmy działające w tej branży mają olbrzymi problem z firmami, które są dużo mniejsze i których nie stać tak naprawdę długofalowo na to, aby wypłacać te świadczenia.
A robią im zły PR.
A robią im bardzo zły PR, bo PR tych usług jest już dzisiaj nie jest dobry, tak? Więc również te firmy, te, które są bardziej stabilne, czekają na to, żeby taka ustawa została jak najszybciej wprowadzona. I to akurat jest o tyle ciekawe, że skoro wszystkie strony na to czekają, a te osoby starsze bardzo mocno tego potrzebują, to ja mocno się dziwię, czemu to nie zostało wprowadzone kilka lat temu, jak były pierwsze prace.
Bo jest drugie wyjście. Jest ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, która o wiele bardziej chroni interesy tych starszych osób, ale firmy nie są zainteresowane, żeby z tej ustawy korzystać.
Chciałem powiedzieć, że właśnie dowiedzieć się tego, co powiedziała pani redaktor. Ja pamiętam x lat temu, jak była wchodziła do sądu hipoteka i tak dalej. Ja przyznam, że jestem zaskoczony. Ja nie wiedziałem, że tutaj nie ma ochrony. Ja nie potrafię zrozumieć. Pracowałem w ministerstwie parę lat. Miałem zaszczyt pisania rozporządzeń. Uważam, że tylko ktoś bez wiedzy, bez rozsądku, nie chciałbym powiedzieć o złych intencjach, mógł napisać, przygotować projekt, który nie chronił drugiej strony.
To znaczy nie, ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym chroni. Jest to bardzo dobra ustawa.
Natomiast tutaj jest wprost, tu jest no to ta ustawa, tego jest Ministerstwo
a firmy ominęły
Sprawiedliwości, które ma mnóstwo mądrych prawników.
No ale właśnie chodzi o to, panie prezesie, że firmy ominęły tę ustawę, tworząc taki twór jak ta renta dożywotnia.
Ale to przecież wystarczy, pani redaktor, usiąść w ministerstwie i za półtora miesiąca rozporządzenie.
Nie ominął cokolwiek ustawy, tutaj to jest na podstawie kodeksu cywilnego, nie?
Więc
tutaj
tak. Jakby
to jeżeli problem jest, to tylko wystarczy usiąść i go napisać. Skoro mamy ustawy, które robione są, nie wiem, w parę dni, w nocy przyjmowane, można błyskawiczną sprawę, że tak powiem, naprawić, tak? Natomiast sam problem dla mnie, nie wiem, ile osób dotyczy. Ja chciałbym na przykład wiedzieć, że jak się pracuje nad ustawą, też nie oczywiście po to, żebyśmy nie robili, prawda, ustaw dla wąskiej grupy osób. Ja nie wiem, ile jest samotnych osób w Polsce posiadających mieszkania, których rodziny nie kochają, którzy byliby gotowi to mieszkanie za taką rentę oddać. Ja oczywiście uważam, że to jest świetne rozwiązanie i ci ludzie oczywiście w takich sytuacjach mieliby dodatkowo do emerytury całkiem dobre grosz, może wyższy niż ta cała emerytura, którą w tej chwili pobierają, tylko ja bym chciał znać skalę, tak? Żeby się nie okazało, że robi się to pod, nie wiem, pod 100 tysięcy osób, pod 200 tysięcy osób, bo zapewne to wiadomo, jaka to jest grupa osób. Natomiast sam problem jest trudny, bo wchodzą potem jeszcze inne sytuacje. Można wiele osób do czegoś namówić. Potem się okaże, że ta rodzina zaczyna dokładnie mówić, ale jak to? Przecież zawsze pomagaliśmy wszystko. No, to będzie dobry temat dla adwokatów, dla kolejnych spraw cywilnych, dla procesów. Natomiast jeżeli nawet jednej osobie, nawet tysiącom osób można pomóc, to myślę, że takie przepisy warto dla nich stworzyć, żeby je chronić, żeby właśnie firmy ich potem nie oszukiwały w majestacie prawa.
No tutaj nawet nie chodzi o oszustwo, ale załóżmy, że taka mała firma...
No niepłacenie jest oszustwem w jakiś sposób, nazwijmy to, niepłacenie umówionej kwoty jest w jakiś sposób wyłudzeniem, tak. No nie chciałbym
mówić ale chodzi o to, o taką sytuację, panie prezesie, że załóżmy, że taka mała firma na początku ma całkiem niezłą sytuację finansową, jest w stanie płacić seniorom, rozwija się i w pewnym momencie coś stanie
Urząd
się.
Urząd Nadzoru powinien ewidentnie obejmować
i ta
tego typu
firma
działania,
zacznie bankrutować. I co
oczywiście
teraz?
Jak z biurami podróży, jak z wszystkim innym, prawda? Jednak nadzór, żeby ludzie nie byli oszukiwani w takich drobnych sprawach, bo dla nich to są sprawa nie jest drobna.
No
to jest dla nich
jest
sprawa
drobna.
Życia, nie żyć.
Oni wprawdzie mają służebność tego mieszkania dożywotnią, oni mogą w tym mieszkaniu mieszkać, ale nie dostają żadnych pieniędzy. I tu jest problem. Jak taka firma, która, z którą zawarli umowę, na przykład zbankrutuje. I teraz co, w jakiej sytuacji są ci ludzie? No teoretycznie oni mają prawo pierwszeństwa w odzyskiwaniu pieniędzy z tej masy upadłościowej firmy. No ale żeby się za to zabrać, to potrzebny jest prawnik. I teraz, jeśli ludzie starsi zdecydowali się na to, żeby oddać to swoje mieszkanie w zamian za rentę, no to wiadomo, że na pewno nie stać ich na prawnika.
Pani Wonko, no nie musi bankrutować. Wystarczy, że nie płaci, bo taką sobie przyjęła strategię, że nabierze i nie płaci. Osobę, którą znam na przykład, jedna ma kłopot z poruszaniem i koniec, to jest, już wszystko leży, prawda? Ta pani ma duży kłopot, prawda? Żeby sobie samej pomóc. Nie jest w stanie. Tam muszą zafunkcjonować tak bezwzględne mechanizmy, że ta firma, która się zobowiązała tą rentę płacić, musi ponosić wszelkie koszty. To nie ma nawet o czym mówić. To są starsi ludzie, którzy nie wiedzą, do kogo się zwrócić.
A z drugiej strony też jestem dosyć zdziwiona tym, że firmy nie korzystają z odwróconego kredytu hipotecznego, który jest w pełni uregulowany.
Ale
jest tam wszystko
gwarancji.
Jasne i
tak,
klarowne.
Ile taka osoba pożyje? Bądźmy, wiecie, brutalność tu jest biznesu.
To
tak?
Musi żyć
jak
krótko,
powiedziała,
bo to jest
dokładnie.
Biznes.
Najbardziej są zainteresowani ludźmi w sędziwym wieku, tak. Prawda? A to bardzo często osoba, nie wiem, w młodym wieku, 50-60 lat powie, idę na emeryturę, czy mam rentę, chętnie się mieszkania zrzeknę.
Nie podpiszą umowy.
Dokładnie, nie podpiszą, że jak to jeszcze 30 lat będziemy płacili.
To jeszcze pozostajemy przy mieszkaniach. Mieszkania Polaków nie spełniają kryteriów przyjętych w zamożnych krajach Unii Europejskiej. 17,2% gospodarstw domowych w naszym kraju stwierdziło w ubiegłym roku, że ma zbyt małe mieszkanie. To są badania Głównego Urzędu Statystycznego. Odsetek osób narzekających na to, że mają zbyt małe mieszkania, mógłby być jeszcze większy, gdyby nie to, że nasze oczekiwania po prostu są znacznie skromniejsze od standardów przyjętych na Zachodzie. A według tych standardów zarówno singiel, jak i małżeństwo powinni mieć co najmniej pokój dzienny i sypialnię. Gdy pojawi się potomstwo, mieszkanie powinno być nie mniejsze niż trzypokojowe, przy czym jeden pokój dla dwójki dzieci, no tak do wieku 12 lat, potem już dwa. Według Eurostatu takiego kryterium nie spełniają mieszkania ponad 40% Polaków, prawie połowy. W krajach Unii Europejskiej gorzej niż u nas jest tylko w Rumunii, na Łotwie, w Bułgarii i na Słowacji. To kiedy dojdziemy do tych standardów?
Myślę, że tu jest kilka problemów. Pierwsza rzecz jest taka, że jesteśmy w jakimś tam sensie przyzwyczajeni do mieszkania na mniejszej przestrzeni, bo ja sam się wychowywałem z babcią, rodzeństwem i rodzicami w trzypokojowym mieszkaniu i pamiętam, że...
Dało się.
Raz, że się dało, ale pamiętam, że to mieszkanie było duże. Okazało się, że ono miało 40 metrów, jak rodzice wspominają, i w chwili obecnej 40 metrów to mają kawalerki, tak? Więc to jest jakby kolejna rzecz. Natomiast bardzo istotnym aspektem jest to, że znowu trochę przechodząc do mentalności Polaków, my musimy posiadać mieszkania. Wynajem oczywiście funkcjonuje, natomiast chęć posiadania mieszkań jest olbrzymia. I o ile mówimy o osobach dobrze zarabiających, takich, które mogą kupić mieszkanie, pomieszkać w nim 5 lat, a za 5 lat kupić większe, bo wtedy potrzebują większego mieszkania, a to pierwsze oddać na wynajem, to jest wszystko okej. Natomiast jeżeli mówimy o osobach, które ledwo tą zdolność kredytową miały albo jej w ogóle nie miały i walczyły o to, żeby ją mieć i kupują mieszkanie, i po kilku latach okazuje się, że mają dzieci, potrzebują mieszkania większego, a mają kredyt na 25 lat, oni nie mają możliwości zmiany tego mieszkania na większe.
To prawda.
To znowu jest kwestia tych zaszłości historycznych.
Proszę, minutka do końca.
Pani redaktor, to tak samo jak z tymi samochodami, prawda? Mieszkanie to był luksus absolutnie bardzo trudno dostępny i dzisiaj każdy, ja to słyszę często z rozmów młodych ludzi, pracowników, że no tak, właściwie w tej cenie to bym spłacał ratę. Czyli jest to gdzieś, wiecie, wyniesione od rodziców, od dziadków, że ten własny kont to jest coś, co zabezpieczy, nie wiadomo co się w życiu wydarzy, ale będzie miał swoje mieszkanie. Myślę, że mentalnościowo to znowu musi być 15-20 lat, zanim będziemy wychodzili z założenia, że można wynajmować, a nie musi być własne.
Rozwinąć przede wszystkim rynek najmu, tu musi być konkurencja. Tutaj muszą być przepisy, które to wszystko ładnie uporządkują, bo na razie cały czas mamy na tym polu wolną Amerykankę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Łukasz Olechnowicz, prezes Dynamines, Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.